Dzień dobry, przed mikrofonem Edyta Wołosik. Wszystko wskazuje na to, że od 1 stycznia, choć może się stać, że jednak miesiąc później, samorządy będą mogły wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych oraz zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. To główne założenie ustawy, którą przyjął już Sejm, a Senat chce tylko niewielkich poprawek. Czy to dobry pomysł? Czy rzeczywiście zmniejszy to spożycie alkoholu? Czy nie wpłynie to negatywnie na gospodarkę? Między innymi o tym już za chwilę będziemy rozmawiać. A gośćmi dzisiejszej audycji są zastępca prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Radny Białegostoku Krzysztof Stawnicki z Prawa i Sprawiedliwości.
Witam bardzo serdecznie.
I radny Białegostoku Maciej Biernacki z Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry Państwu.
No, czekamy jeszcze na jednego gościa i miejmy nadzieję, że dotrze wiceprezesa Podlaskiej Struktur Partii Wolność Marcina Sawickiego, no ale zobaczymy, czy weźmie udział w tej audycji. A rozmawiać będziemy o możliwościach, które najprawdopodobniej od nowego roku, choć może się stać, że z miesięcznym opóźnieniem będą miały gminy, czyli o wprowadzaniu zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych i zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Ale najpierw kilka liczb. Blisko 130 miliardów euro, tyle na napoje alkoholowe w 2016 roku, wydały gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej. Z danych Eurostatu wynika, że to więcej niż środki przeznaczane na edukację na przykład. W czołówce rankingu wydatków na alkohol w stosunku do domowego budżetu znalazła się Polska. Największą część swoich wszystkich wydatków na napoje alkoholowe przeznaczały gospodarstwa domowe w Estonii. 5,6%, na Łotwie 4,8% i Litwie 4,2%. Tuż za podium znalazła się właśnie Polska i razem Czechy po 3,6%, a na kolejnych miejscach Węgry i Finlandia, te dwa państwa po 2,9%. No i gdy przejdziemy do drugiego biegunu, to sklasyfikowano tam Hiszpanię i Włochy. Jak wynika z danych Eurostatu, wydatki tamtejszych gospodarstw domowych w 2016 roku wyniosły odpowiednio 0,8% i 0,9%. Tyle liczb. Dodam, że nowe przepisy dadzą prawo samorządom do wprowadzania limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, również tych do 4,5%, w tym piwa. Ponadto gmina będzie mogła ograniczyć sprzedaż alkoholu między godzinami 22 a 6 rano. I pierwsze pytanie. Czy samorządy powinny z tego prawa skorzystać? Pani prezydent.
Witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie, ale przede wszystkim dziękuję pani za ten niezwykle merytoryczny wstęp, ponieważ on wskazuje jakby kontekst zdarzeń związanych z prowadzeniem jakby tutaj tych zmian, o których pani mówi. I byłabym wdzięczna, gdybyśmy rzeczywiście w tym dyskursie, w tej dzisiejszej debacie skoncentrowali się na szerszym potraktowaniu problemu niż tylko te zmiany, które są proponowane i które tak naprawdę, gdy artykułujemy je w przestrzeni publicznej, to mówimy o ograniczeniu godzin sprzedaży, o ograniczeniu miejsc sprzedaży. Pani w tym wstępie, bardzo profesjonalnym, zacytowała wiele bardzo cennych danych, które myślę, że są doskonałym punktem wyjścia do naszej dzisiejszej rozmowy, ale w ogóle do rozmowy związanej ze spożywaniem alkoholu w Polsce. Zacytowała pani, mówiła pani o sprzedaży alkoholu na Łotwie, w Estonii czy też na Litwie. Chciałabym zaznaczyć, że na Litwie już z tym problemem się zmierzono. Rozmawiałam z parlamentarzystami litewskimi kilka miesięcy temu na takim spotkaniu, gdy byli już po wprowadzeniu ustawy o wiele bardziej restrykcyjnej niż te propozycje, które są procedowane w tej chwili przez nasz parlament. Proszę państwa, problem w Polsce jest problemem potwornie dużym. Gdy mówimy o tej liczbie środków finansowych przeznaczanych na sprzedaż, kupno alkoholu i pani wskazała, że to więcej niż na edukację, to zapominamy powiedzieć, bardzo często używany jest argument, no, że to są dochody do budżetu. Proszę państwa, ale zapominamy dopowiedzieć po przecinku jednego zdania, że na jedną złotówkę, którą pozyskujemy ze sprzedaży alkoholu, wydajemy 4 złote na leczenie skutków spożywania alkoholu przez naszych mieszkańców, czy to są samorządy, czy szerzej mówiąc Polska. I okazuje się, że w tych zacytowanych miejscach, w państwach Łotwa, Estonia z tym problemem już się mierzy. Litwa już prowadziła te ograniczenia o wiele dalej idące niż to jest proponowane w Polsce, ale wydaje mi się, i to jest niezwykle ważne, że jest to jedno tylko z działań, które w moim przekonaniu jest podjęte, powinno być podjęte w zakresie szeroko rozumianej walki o trzeźwość. Proszę państwa, gdy Polska odzyskiwała 100 lat temu niepodległość, to spożycie na głowę mieszkańca wynosiło 1,5 do 2 litrów. Dzisiaj w Polsce spożywamy średnio 10 litrów alkoholu na głowę mieszkańca. Proszę Państwa, Hitler mówił, że gdy będzie 5 litrów spożycia alkoholu, to on nie będzie nic w Polsce, to nie będzie musiał nic robić, by ten naród unicestwić. I dlatego jestem niezwykle wdzięczna, że w szerszym kontekście rozmawiamy, niż tylko tych proponowanych zmian. Pani zacytowała przykłady państw, które sobie z tym problemem radzą. Państw europejskich bardzo często, jak mówimy w dyskursie naszym tutaj...
Ja bym
tutaj
nawet dodała słynących z dobrych win.
Słynących z dobrych win, ale też Finlandia, kraje skandynawskie, Unia Europejska. My tak bardzo często podajemy jako przykład, jak to my powinniśmy tak żyć jak w Unii. Tylko zapominamy o tym, gdy mówimy o trzeźwości. Gdy mówimy właśnie o tych zmianach, my tymi zmianami w tej ustawie proponowanymi właśnie próbujemy dołączyć do państw Unii Europejskiej w systemie mentalnym. Czy ja byłam kilkakrotnie w Sztokholmie. Proszę Państwa, tam są 4 punkty sprzedaży alkoholu. Jeśli ktoś płaci z karty, chociażby w Szwecji, zbyt często za alkohol, to pojawia się pomoc społeczna. Mówmy o tym otwarcie. Czy Państwo na stacjach paliw w Unii Europejskiej, bo ja jeżdżę po Unii Europejskiej, jeździłam i jeszcze, macie możliwość kupienia alkoholu? No ja nie, a bywam w tych państwach od wielu lat. Czy w godzinach po 20 w tych państwach jest możliwość po 22 kupna alkoholu? Jeśli państwo mi podacie takie przykłady, będę niezwykle zobowiązana. Ja takich przykładów nie znam. Jest to dorównywanie w pewnych standardach do standardów Unii Europejskiej. Jak mamy winy dorównywać, dlaczego nie mamy w poziomie dbałości o naszych mieszkańców w zakresie trzeźwości? My nie nawołujemy do abstynencji. No, abstynencja to jest wybór osobisty. My mówimy w samorządach, że dbamy, jesteśmy do tego zobowiązani, o trzeźwość dzieci, młodzieży i mieszkańców. Co nie znaczy, że uważamy, że takim ograniczeniem rozwiążemy wszystkie problemy.
Ale uważa pani, że samorządy powinny z tego skorzystać?
Z jednego powodu. Oczywiście nie we wszystkich punktach. Nie wiemy, czekamy na akt prawny, który będzie już rzeczywiście zatwierdzony. Wtedy oczywiście miasto Łomża zajmie stanowisko, ale musi być narzędzie w rękach samorządu, które może być wykorzystane w zakresie ograniczenia dostępności tak zwanej tej fizycznej. Bo jest dostępność ekonomiczna, bardzo duża. Alkohol jest niezwykle tani. Jest dostępność fizyczna, bo jest mnóstwo punktów alkoholowych. Jest dostępność godzinowa. Nie może być tak, jak w przypadku Łomży mamy jeden z punktów, gdzie są dziesiątki interwencji w weekend policji i my nie możemy jako samorząd tak naprawdę tego punktu godzin sprzedaży w tym punkcie ograniczyć od godziny 22 do godziny 6 rano, a o to postulują nasi mieszkańcy. A samorząd to są mieszkańcy.
Radny Maciej Biernacki.
Ja trochę jak z przerażeniem słucham tej wypowiedzi, bo i współczuję mieszkańcom Łomży, skoro zastępca prezydenta tego miasta z pewnym podziwem patrzy na kraj, który inwigiluje swoich obywateli, wysyłając do nich pomoc społeczną, bo zakupili ze swojej karty kredytowej zbyt dużo alkoholu. No nie, ja jestem przeciwny w ogóle takiej inwigilacji
obywatela. Ale takich rozwiązań na razie u nas nie ma. Mówimy na razie o ograniczeniach.
Jestem przeciwny.
Czy samorządy
temu,
powinny korzystać, czy Białystok
też? By zakazywać sprzedaży alkoholu, bo przede wszystkim to nic nie da.
A skąd pan to nie zakaz, ograniczanie.
Ograniczanie
w pewnych godzinach.
Znaczy, już jakby... Amerykanie kiedyś próbowali wprowadzić prohibicję. Wykształciło to struktury prawie że mafijne, tak? No, na pewno mafijne w tamtym państwie. I pewną powtórkę z rozrywki będziemy mieli w Białymstoku, jeżeli pójdziemy tą drogą, moim zdaniem. Bo proszę sobie przypomnieć jeszcze jakiś czas temu, nie wiem, w czasie moich studiów, alkohol był dostępny gdzieś tam przy Madro, to był spirytus gdzieś sprzedawany z samochodu.
Szara strefa, mówimy
szara strefa, ona się rozwijała. W każdym akademiku była jakaś meta. Masa takich met w ogóle funkcjonowała na mieście. No i pytanie teraz, czy my chcemy do tego wrócić? Bo ja nie sądzę, żeby ktokolwiek, kogokolwiek przekonał tym, że on ma się dzisiaj nie napić, bo jest zakaz. Znaczy białostoczanie albo sobie kupią alkohol wcześniej, planując gdzieś tam wyjście, czy inne spotkanie, powiedzmy sobie, towarzyskie. Lub też ci, którzy nie zaplanują, będą korzystać z alternatywnych źródeł, które zapewne się pojawią, bo rynek ma taką cechę, że jeżeli jest popyt, to zaraz pojawia się podaż. I teraz pytanie, czy my tak naprawdę chcemy tą szarą strefę w tej chwili stworzyć? Tak jak pani powiedziała, edukacja moim zdaniem tu jest kluczem do rozwiązania ewentualnych problemów, a nie zakaz. Bo zakazy nie działają. To nawet w każdej szkole pedagogicznej powiedzą pani, jeżeli czegoś dziecku zakażesz, to to będzie działało przez chwilę, a potem dziecko i tak to zrobi. Jeżeli coś dziecku wytłumaczysz, no to dziecko przyjmie, jeżeli przyjmie i zrozumie, o co chodzi, to wtedy będzie tak postępowało. Więc edukacja, nie zakazy, bo zakazy niczego nie zmienią.
Znaczy, zacznę tutaj od ostatniej pana wypowiedzi, jeśli chodzi o zakazy. No jednak w systemach pedagogicznych zakazy też obowiązują i można tłumaczyć, ale jednocześnie jest pewien kanon zakazów. To jest pewien system wartości, który jest... Tak, ale jednocześnie...
My
tłumaczymy. I chciałabym panu wytłumaczyć najpierw, czym się różni prohibicja od ograniczenia sprzedaży, panie radny. Nigdy nikt nie występował tutaj i dlatego właśnie przeciwnicy nadużywają tych zmian, nadużywają właśnie tych pojęć, abstynencja, która nikt nie wnioskuje o abstynencję, tylko o trzeźwość. Nikt nie wnioskuje o prohibicję, a jedynie o czasowe, kilkugodzinne ograniczenie. Pan ma rację, że edukacja jest niezwykle ważna. I przez ostatnie lata ta edukacja chociażby w systemie reklamy odbywa się. Wie pan, co ona przekazuje? Że nie ma wolnego czasu przez młodzież fajnie spędzanego, jeżeli nie jest spędzany przy użyciu napojów alkoholowych.
Naprawdę? Czy pan, gdzie pani ale, czy pan, taką reklamę?
Czy pan radny, ale pozwoli pan, ja panu nie przeszkadzałam. Proszę pana, czy pan widział reklamy napojów alkoholowych?
Nie. Szanowni Państwo, przecież jest Łódka Bols, tak? Czy WTK, Soplica. Firmy próbują to omijać, ale to jest zakazane.
Ale proszę pana, mówimy na przykład o reklamach piwa,
gdzie są sami młodzi ludzie na przykład.
Gdzie są przeszczęśliwi młodzi ludzie, którzy imprezują i z wszechobecną butelką tego napoju alkoholowego. Czy pan wie, że te napoje...
Ale
oczywiście, że dotyczy, proszę doczytać. Również jeśli... Znaczy nie dotyczy ta ustawa, ale jest projekt kolejnej ustawy Ministerstwa Zdrowia, związanej z reklamami. Pan mówił o edukacji, więc ja odnoszę się do edukacji. Właśnie nasze dzieci, nasza młodzież jest edukowana poprzez system reklam, jak spędzać wolny czas. Spędzać go przy wszechobecnych napojach alkoholowych. To jest 2,5 tysiąca godzin tych reklam w ciągu miesiąca w różnych stacjach telewizyjnych. 500 milionów kosztują te reklamy. I to jest właśnie edukacja, jak się dobrze bawimy. Szkoda, że nie ma drugiego odcinka tych reklam. Jak potem cierpimy i jakie są konsekwencje osobiste i społeczne, bo tak naprawdę te reklamy skierowane do młodych osób szczególnie zgubne są dla młodych osób, o czym wiele badań, chociażby Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, agencji, która jest rządową agencją, ale istnieje od wielu lat przy wielu ekipach rządowych, dokładnie o tym mówi. Nikt nie mówi o zakazach, mówi o ograniczeniach, mówi o daniu możliwości samorządom wpływu na ograniczenie sprzedaży w punktach czasowych, godzinowych, które są szkodliwie, szczególnie newralgiczne z punktu widzenia funkcjonowania miasta czy mieszkańców. Pan mówi, że pan współczuje mieszkańcom Łomży. Ja współczuję mieszkańcom Białegostoku, że radni mają taką postawę, nie będę tutaj z grzeczności wymieniała, nie proszę pana, że nie mają świadomości i wiedzy na temat tego, jak wielkie niebezpieczeństwa niesie za sobą...
Ale pani mówi w tym momencie nieprawdę.
Ale proszę pana...
Pani nie ma zielonego pojęcia o mojej świadomości.
Wiemy, że alkohol...
Ja mam tyle o panu świadomości, ile pan artykułuje w swoich wypowiedziach.
Pani prezydent, postawmy tu kropkę i oddajmy głos Krzysztofowi Stawnickiemu z Prawa i Sprawiedliwości, radny Białegostoku, bo przynajmniej do jesieni przyszłego roku, czyli przez prawie cały rok obowiązywania nowych przepisów, bo one na początku roku mają wejść, to Prawo i Sprawiedliwość będzie miało większość w Radzie Miasta, bo taką ma i tak naprawdę to, czy ograniczenie w sprzedaży alkoholu, ograniczenie tych godzin w Białymstoku weszłoby w życie, zależy w dużej mierze od pana ugrupowania. Czy pan uważa, że Białystok, duże miasto, powinien wprowadzić takie ograniczenia?
Na początek chciałbym powiedzieć, że bardzo mnie dziwi postawa radnego Biernackiego, bo jeszcze niedawno, pamiętam, przetoczyła się przez Polskę dyskusja chociażby o dopalaczach. I pragnę przypomnieć, że w tym temacie pana ugrupowanie nie było tak liberalne, jak pan tutaj w tej chwili...
To jest ale... zupełnie inny temat.
Znaczy, alkohol i dopalacze rozdzielamy. Oczywiście są to używki, ale...
Znaczy, mogę jedno zdanie?
Pani prezydent, heroina. Krzysztof Stawnicki,
dopuśćmy. Jedno zdanie. Proszę państwa, alkohol, panie radny, pan pozwoli, jedno zdanie. Alkohol jest jedynym substancją, która ma tak samo działanie psychoaktywne i jest jedyną substancją, która nie dosyć, że jest wprowadzona do sprzedaży, to jeszcze jest reklamowana. Dziękuję.
Radny Krzysztof Stawnicki.
Jeżeli mogę kontynuować. Ja państwu nie przerywałem, także jak... tego nie powiedziałem, ale proszę dać mi przynajmniej skończyć myśl. Jeżeli chodzi o te propozycje zaproponowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, moim zdaniem to są bardzo dobre propozycje i tutaj panie radny, niczego nie, rząd nie ogranicza, bo równie dobrze możemy nie podjąć żadnej uchwały i będzie tak jak było, to o czym pani prezydent powiedziała. Także to proszę nie straszyć, ale jeszcze raz, ja panu nie przerywałem, proszę dać mi skończyć. Kultura tego wymaga. Dziękuję bardzo. Kontynuując, jeżeli chodzi o rozwiązania zaproponowane w tej ustawie, wcale nie jest powiedziane, że będziemy się nad tym pochylali. Jeszcze pewnie dyskusja jest na ten temat przed nami. Aczkolwiek jako radny działający na tak zwanej pierwszej linii frontu, ponieważ bardzo dużo przyjmuje interesantów, muszę przyznać tutaj rację pani prezydent, że rzeczywiście mieszkańcy zgłaszają swoje uwagi do pewnych lokalizacji sklepów monopolowych, które są czynne całą dobę i rzeczywiście nawet na Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa, której jestem członkiem, niejednokrotnie komendant Straży Miejskiej, komendant Policji mówił właśnie o tych punktach i tam rzeczywiście jest problem, tam dochodzi do bujek, tam dochodzi do różnego typu incydentów i jeżeli będziemy mogli w taki sposób ograniczyć, tutaj chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta, bo każdy chciałby wieczorem, wracając z restauracji czy jakiegoś pubu, prawda, po spotkaniu ze znajomymi, bezpiecznie wrócić do domu. Nikt nie chciałby dostać butelką po piwie w głowę, czy wdać się w jakąś niepotrzebną rozmowę z osobą nietrzeźwą.
Panie radny, tylko
dyskusja
tutaj...
jeszcze przed nami.
Przed nami, oczywiście. W Białymstoku jest około 800 punktów sprzedaży alkoholu, koncesji wydanych na sprzedaż alkoholu obecnie. I oczywiście, gdyby przepisy poszły w tą stronę, że gdy decydujemy się na ograniczanie w sprzedaży tego alkoholu, to możemy wybrać punkty, bo oczywiście są miejsca i panowie i pani pewnie się z tym zgodzicie, że nie wiem, jest jeden blok, a w tym bloku są dosłownie 3 sklepy, w których można kupić alkohol, tak? Tak jest na przykład w Białymstoku. I gdyby można było wybiórczo, choć to też powodowałoby pewne konflikty, rezygnować z pewnych koncesji i nie przyznawać, właśnie, to musiałoby zadziałać na wszystkich, tak? Czyli jest ograniczenie, to wszyscy mają to ograniczenie. Z drugiej strony zastanawiam się, czy 800 punktów w Białymstoku to dużo czy mało, jak na takie miasto i czy może bardziej te przepisy powinny mieć zastosowanie w takich mniejszych miejscowościach, gdzie pewnie natężenie tych sklepów i punktów sprzedaży alkoholu jest większe, jeżeli weźmiemy pod uwagę metry kwadratowe powierzchni.
Pani redaktor,
czy liczbę zaludnienia.
Ilość punktów powinna być wyznaczona przez rynek. Znaczy to przedsiębiorca, jeżeli się jest w stanie utrzymać z danego biznesu, powinien być w stanie sobie sam zdecydować, czy chce taką działalność prowadzić, czy nie. Jeżeli będzie miał na to klientów, ludzie będą tego chcieli, to znaczy, że to będzie ekonomicznie uzasadnione. Jednakże tutaj cały czas, nie wiem, przewija się jakaś taka naiwność ogromna, że ograniczenie czasowe alkoholu sprawi nagle, że młodzież nie będzie piła alkoholu. Albo
pan nie wierzy, że będzie to przeciwdziałanie,
uważam, że
tak?
Nie, uważam, że w ogóle to się nie wydarzy. Młodzież nawet nie mogąca pić, tak? Przecież większość młodzieży, jeżeli sięga po alkohol, to nawet wbrew woli swoich rodziców, tak? Robią to albo ukradkiem, albo gdzieś tam poza domem. I akurat zaplanowanie kupna jakiejś ilości alkoholu wcześniej, bo my mówimy tutaj o ograniczeniu, tak? Czyli nie będzie dostępny, załóżmy, po 22 godzinie.
Od 22 do 6.
Tak? No to jaki jest problem dla takiego młodego człowieka, żeby kupić sobie ten alkohol o 21:55?
Ale możemy założyć, ale możemy założyć, że jeżeli nie zdąży kupić do 22, to jednak się rozmyśli.
Oczywiście,
i po 22
ale możemy
kupi,
równie
tak?
mocno założyć, że stwierdzi, że da radę wypić 4, wszyscy się rozejdą, zostanie z 2 i je wypije, bo szkoda, tak? No, możemy wszystko zakładać, tylko jakby życie pisze swój własny scenariusz zawsze i wiara w to, że taki zakaz przyniesie oczekiwany efekt, jest po prostu... To jest głuda.
My do tego wątku jeszcze, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, za chwilę wrócimy, ale jeszcze słowo pani prezydent.
No wie pan, ja tak jak słuchając, to się zastanawiam, że widocznie dla wielu osób alkohol jest artykułem absolutnie pierwszej potrzeby. Jeśli nie mogą...
No to im współczuję.
Jeśli nie mogą, no ale pan reprezentuje wyraźnie takie stanowisko, że jest to tak niezbędne.
Nie, uważam, że każdy ma wolność.
Znowuż panu nie przerywam, a pan
nam przerywa. Pani wkłada w moje usta słów, których nie wypowiedziałem.
No to pan się ustosunkuje, jak ja skończę. Natomiast, tak jak pan radny tutaj kolega powiedział, to kultura tego wymaga, by pozwolić wypowiedzieć się. Więc, ale to jest taka metoda przerywania, by zbić stropu, by rozerwać myśl.
Myśl.
Na szczęście to redaktor jest prowadzącą, a nie pan radny tej audycji, więc
proszę,
panie poproszę tutaj o możliwość powiedzenia się pełnego. Więc wróciwszy do myśli, no więc dla wielu osób jest to najwyraźniej artykuł pierwszej potrzeby, tak niezwykle potrzebny, że w godzinach nocnych absolutnie musi być też nabywany w każdym punkcie miasta. To jest pierwsza kwestia. No ja pozostawiam to poza wszelkim komentarzem. To jest pierwsza. Oczywiście ma pan rację, że naiwnością byłoby sądzić, że ograniczenie tylko godzin sprzedaży rozwiąże problem. Dlatego też środowiska, które rzeczywiście dbają o dzieci i młodzież, od wielu miesięcy w wielu formach w Polsce zabiegają o to, by edukować. Zresztą od wielu lat wiele zacnych środowisk o to zabiega. I powiem tak. Był w tym roku, odbywał się Narodowy Kongres Trzeźwości. Odbywają się spotkania bardzo wielu grup, które są zainteresowane trzeźwością. Powiem panu, że w dziesiątkach tych spotkań wzięłam udział, również bardzo aktywnie. Wiele środowisk jest zainteresowanych inną wizją świata niż tą, którą pan radny reprezentuje. Wizją, która jest związana z edukowaniem, która jest związana rzeczywiście z dbałością o naszą młodzież. To nie jest tak, że wszyscy chcą się napić, zabawić. Niektórzy chcą żyć troszeczkę inaczej i warto byłoby, ja przyjmuję, że są tacy, którzy tak chcą spędzać czas, ale są też tacy, którzy chcą w innej formie. I są środowiska, które mówią, że można żyć też inaczej. Natomiast, o czym mówi bardzo często w artykułach swoich pan profesor Wojcieszek, wybitny znawca tematu, rekomenduje jego publikację. Bardzo często w środowiskach jesteśmy poddawani tak zwanym alkoholowym terrorystom. I w świetle badań światowych, ale również badań polskich, jest około 20%. To są alkoholowi terroryści, którzy nabijają te procenta, o których mówiła pani redaktor i rzeczywiście wymuszają na nas wszystkich taki sposób bycia i funkcjonowania zarówno osobistego, jak i społecznego, właśnie by wszystko, by było rób ta, co chce też, tak powiem. Ale tak naprawdę 80% osób w świetle badań chce na przykład zupełnie spokojnie wrócić do domu. Jeśli potrzebuje kupić alkohol, to kupić go w godzinach normalnych. Ludzie w tych punktach, o których mówił pan radny, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość Białymstoku, w Łomży jest identyczna sytuacja, to jest też prośba policji naszej, komendanta. Są takie punkty, w których ludzie się zwalniają z pracy, bo nie są w stanie funkcjonować całą noc w tych sklepach. To jest zagrożenie nie tylko dla mieszkańców, ale również dla sprzedawców.
Dziś dyskutujemy w następującym gronie. Zastępca prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk, radny Białegostoku Krzysztof Stawnicki z Prawa i Sprawiedliwości, radny Białegostoku Maciej Biernacki z Platformy Obywatelskiej. A mówimy o planowanych ograniczeniach w sprzedaży alkoholu. Takie możliwości będą miały gminy, to będzie oczywiście możliwość, a nie obowiązek. I chciałabym teraz, żebyśmy porozmawiali o kwestii przedsiębiorców, bo pojawiają się oczywiście głosy przeciwników wprowadzania ograniczenia, że stracą na tym nieduże sieci handlowe, które przecież nie są całodobowe, jeżeli mówimy o jakichś hipermarketach, galeriach, tylko stracą ci rodzimi przedsiębiorcy, ci, którzy mają nawet nie sieć sklepów, a czasami jeden sklep. I czy rzeczywiście, biorąc pod uwagę województwo podlaskie, tą przedsiębiorczość w naszym regionie, czy stać nas na to, żeby wprowadzać takie ograniczenia? Maciej Biernacki, Platforma Obywatelska.
Znaczy, mi się wydaje, że osoby, które prowadzą, czy też przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepy nocne, stanowią tylko ułamek właściwie handlu w mieście. On się głównie odbywa do godziny 22. I może ekonomiczny aspekt tego tematu jest mniej istotny, a bardziej właśnie taki, no nie wiem, ja mam główny problem z tym tematem jako temat znowu ingerencji państwa w moją wolną wolę, tak? I uważam, że to obywatele, ludzie, mieszkańcy naszego miasta powinni mieć możliwość podjęcia decyzji. Nikt nie powinien tej decyzji w żaden sposób w tej sprawie ograniczać.
Ale może jest to pomysł na konsultację? Skoro nie jest to odgórny nakaz.
To jest może nawet
nakaz.
Świetny pomysł. Właściwie, żeby mieszkańcy sami podjęli decyzję tego, czy chcą tego ograniczenia w mieście, czy nie. Myślę, że to byłyby chyba najbardziej cieszące się popularnością konsultacje w naszym mieście. Z drugiej strony można było, bo ta ustawa, my nie mówimy o jeszcze jednej rzeczy, ona dopuszcza tak naprawdę otwieranie całych placy na przykład na spożywanie. Czyli wytyczanie całych stref, gdzie można spożywać alkohol. I proszę spojrzeć na też państwa europejskie, do których tutaj pani prezydent się odwoływała. Tam, nie wiem, Bruksela. Świetny, ogromny plac, na którym ludzie sobie siedzą. Policja oczywiście jest gdzieś z boku, przypatruje się temu. Ale ludzie spokojnie piją piwo, rozmawiają, bawią się, spotykają. Plac jest takim miejscem właśnie skrzyżowania dróg, gdzie ludzie przychodzą i mogą spożywać ten alkohol, nie ma tam tego przymusu.
Ale kultura picia jest tam taka, że nie spożywają w innych miejscach, gdzie tego nie można robić. Czyli oczywiście, musimy się też nauczyć tego, prawda?
Oczywiście, tylko ja też jestem przeciwnikiem jakby patrzenia na Polaków czy mieszkańców Białegostoku jako na ludzi, którzy jak tylko dotkną się alkoholu, to się od razu nawalą. No błagam was. Przecież jesteśmy dorosłymi, kulturalnymi ludźmi, którzy jeżeli będą chcieli wypić jedno piwo, to na tym jednym piwie poprzestaną. I to jest totalna większość mieszkańców naszego miasta. A tutaj jako argument taki dobicia piany w tym pomyśle, używa się jakichś alkoholików, ludzi, którzy mają problemy z tym alkoholem, jakby oni stanowili, nie wiem, znaczną część naszego społeczeństwa. Wydaje mi się, że większość normalnych ludzi nie ma nic przeciwko temu, żeby wypić sobie jedno piwo. Tak?
Radny Krzysztof Stawnicki, czy przedsiębiorczość ucierpi, czy też nie w przypadku Białegostoku?
Słucham radnego Biernackiego i radny snuje jakieś teorie, o których tutaj nikt nie mówił, o żadnych alkoholikach. Bo ani
ale rozumiem, że radny mówi też o tym, co się toczy w Sejmie i w Senacie, nie o naszej dyskusji tutaj.
Ale to już zostało, nie no, szanowni państwo, ta ustawa została już przyjęta. Nikt niczego nie ogranicza. Stworzono bardzo dobre prawo, które daje możliwość samorządom decydowania o swoich małych ojczyznach i to samorządy będą, to pan radny Biernacki między innymi będzie decydował o tym, co się będzie w Białymstoku działo. Ja bardzo się cieszę, że znalazł pan również dobre strony tejże ustawy, o których pan powiedział, czyli nie jest jedynie tak, jak pan tutaj próbuje nam cały czas przedstawiać, że to jest bardzo zły projekt ograniczający, ale ten projekt też daje różne inne możliwości, o których sam pan wspomniał, także cieszy mnie bardzo, że również nawet radny z Platformy Obywatelskiej widzi pozytywne elementy w projekcie rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Pani prezydent, a nie boi się pani, że jeśli Łomża wprowadzałaby na przykład takie ograniczenia, to zaczną pukać do waszych gabinetów właśnie ci lokalni przedsiębiorcy?
To znaczy, pozwolę sobie do tych kilku zdań odnieść i przejść do pani pytania. Powiem tak, zapytała pani pana radnego, a czy stać nas na to z perspektywy przedsiębiorców? No ja zapytam, czy nas stać jako państwo i czy stać nas w ogóle jako miasta, by problemu nie widzieć. I kolejna kwestia. Ja bardzo proszę, byśmy w tym dyskursie używali słowa, które wybrzmiało tutaj z ust pana radnego reprezentującego Prawo i Sprawiedliwość, że to jest możliwość podjęcia decyzji. Proszę Państwa, możliwość. Naprawdę, tak jak to nie jest prohibicja, tak jak nikt nie mówi o alkoholikach, to mówimy o trzeźwości, mówimy o możliwości prowadzenia decyzji. To jest budowanie samorządności o wiele większe, niż przewidywała to ta ustawa, która w tym momencie funkcjonuje, która była niezwykle zamykająca i ograniczająca dla samorządów. Mówicie państwo o konsultacjach, ale jest inna kwestia, jest Rada Miasta. To przecież Rada Miasta będzie decydowała. To jest przecież demokracja. demokratycznie wybrani radni będą decydowali, w zależności od konfiguracji, ale to przecież obywatele zdecydowali, gdzie jest większość, gdzie jest mniejszość, będą decydowali o tym, tak jak to w demokracji bywa, nie w autorytarnym państwie, w demokracji o tym, jak radni mają swoich zwolenników, swoich mieszkańców i radni będą decydowali o tym, jaki ma to kształt, jaki ma to przyjąć kształt. Czy ja się obawiam, jeśli
przedsiębiorców
chodzi...
Proszę Państwa,
patrząc na Łomżę, nie obawiam się, dlatego że nie obawiam się w takim wymiarze, że każda decyzja, jeśli będzie podjęta, będzie decyzją zważną, która będzie rzeczywiście wypływała. Przecież my nie prowadzimy zakazu, prawda, absolutnie w tych godzinach.
Przez całą dobę, tak?
Prawda? Natomiast będzie zważna i będzie brała pod uwagę interesy większości, interesy i bezpieczeństwo mieszkańców i spokój mieszkańców, którzy współzamieszkują. Więc ja się nie obawiam, bo nie będziemy w sposób jakiś taki, nie wiem, nieroztropny podejmowali te decyzje, tylko rzeczywiście w sposób niezwykle ważny. Ja jestem przekonana, że danie tego narzędzia i ingerencja samorządu w tych newralgicznych punktach może tylko spotkać się z akceptacją mieszkańców, którzy, szczerze mówiąc, to teraz to, co, o czym mówił właśnie tutaj pan radny, nas też, mnie osobiście odwiedzają i mówią, zróbcie z tym porządek, bo my nie możemy żyć. Przychodzą właściciele, prawda, sprzedawcy zwalniający się, proszę mi pomóc znaleźć pracę, bo ja zrezygnowałam z tego punktu, bo ja tam nie mogę pracować. Po prostu, bo jestem zagrożony. Mówi komendant policji, to są punkty, w których jest najwięcej interwencji alkoholowych. I o takich punktach na pierwszy rzut mówimy, które są dla nas problemem, a ustawa pozwoli nam z racji nazwy samorząd zdecydować głosami naszych radnych, którzy zechcą nas poprzeć albo nie w tych inicjatywach. No to jest tak klarowne, że szukanie jeszcze, powiem Państwu, ja jestem zdumiona w takiej naprawdę niezwykle otwartej propozycji jeszcze jakichś elementów zagrożenia wolności. No, wolność to jest też wolność innej osoby. Nie tylko moja wolność do świetnej zabawy, ale wolność przeważającej liczby mieszkańców do spokoju, do bezpieczeństwa i do normalnego życia.
A na zakończenie naszej dyskusji chciałabym jeszcze jedną kwestię poruszyć, bo pojawił się pomysł radnego niezależnego, radnego Białegostoku Dariusza Wasilewskiego, by zlikwidować w Białymstoku Izbę Wytrzeźwień. Co jest tym powodem? Pieniądze. Na przyszły rok w projekcie budżetu prezydent miasta proponuje kwotę na działalność tej instytucji ponad 2 300 000 zł. Izba w różny sposób ma zwrócić ponad 700 tysięcy. Czyli czysta strata zdaniem radnego to 1 600 000 zł. Posłuchajmy argumentów radnego Dariusza Wasilewskiego.
Uważam, że Izba Wytrzeźwień jest całkowicie zbyteczną instytucją w Białymstoku, która pochłania rocznie ponad 2 miliony złotych. Prezydent chce przeznaczyć na funkcjonowanie Izby 2 317 tysięcy. I zakładany jest od razu deficyt 1 613 tysięcy. Są to pieniądze podatników, więc tym bardziej warto o nie zadbać. Izba jest czystym reliktem byłego systemu. Państwo chciało walczyć z plagą pijaństwa i tak to zostało. Funkcjonowanie Izb Wytrzeźwień całkowicie nie podlega pod funkcję samorządu terytorialnego, więc jest tylko wolą Rady Miejskiej, czy może funkcjonować, czy nie. W czasie dyskusji zawsze padają tego typu argumenty, iż te osoby są na tyle dysfunkcyjne, że nie poradzą sobie same bez opieki samorządu, czyli taki pijak może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa, może zachorować, albo jest na tyle biedny, że nie wiem, zginie leżąc tak sobie, więc ja zawsze tutaj odpowiadam, że no to też trzeba racjonalnie spojrzeć i wiemy, że są do tego opłacane też z pieniędzy publicznych odpowiednie instytucje. Jeżeli ktoś jest chory, jest zagrożenie i każdy z obywateli widzi, że coś się może temu człowiekowi dalej stać, no to tego służy pogotowie ratunkowe oraz szpital, leczy człowieka. Jeżeli osoba jest, nie wiem, gwałtowna, zagraża bezpieczeństwu, no to płacimy i też jako samorząd opłacamy do funkcjonowania policji. Z kolei, jeżeli są problemy socjalne, no to też nie mieszajmy tych różnych stref i za to odpowiadają organizacje charytatywne, a także też instytucje miejskie.
I zaczynamy od Łomży, mimo że sprawa dotyczy Białegostoku, bo w Łomży Izby Wytrzeźwień nie ma.
Nie ma i oczywiście na początku naszej kadencji jedna z radnych Platformy Obywatelskiej wnioskowała o taką Izbę Wytrzeźwień, ale spotkało się to z absolutnym odrzuceniem pozostałej części radnych. Między innymi z tych powodów, które tutaj zostały w tej wypowiedzi cytowane. Nawiasem mówiąc, to jest świetny argument też właśnie dlatego, o czym dzisiaj mówimy. Proszę Państwa, czyli z budżetu miasta ma iść 2 300 000 u Państwa Państwa. U nas myśmy obliczali, że ta izba by kosztowała, pamiętam 3 lata temu, proszę mi, około 1 000 000 złotych, może nawet nieco więcej, już nie pamiętam, o to 3 lata temu. I absolutnie nie spotkało to się z zainteresowaniem, dlatego że radnych wręcz przeciwnie, z absolutnym odrzuceniem tejże inicjatywy, dlatego że jesteśmy zwolennikami przeciwdziałania, zapobiegania, edukowania, wychowywania w duchu trzeźwości i przeznaczania środków, które są środkami wszystkich, na te cele, które dotyczą większej liczby naszych mieszkańców. Są instytucje tutaj podane przykłady, nie chcę powtarzać wypowiedzi pana radnego, natomiast ja myślę, że to jest doskonały argument też potwierdzający, jak ważna jest edukacja, profilaktyka, zapobieganie, ale również mówienie o tym w przestrzeni publicznej, co dzisiaj też robimy, ale również zmiany w prawie, które mówią, że do czego prowadzi tak naprawdę luźny stosunek do alkoholu. Przecież ci ludzie, którzy są uzależnieni, którzy trafiają do izby wytrzeźwień, to przecież oni nie stali się alkoholikami w ciągu jednego dnia. Oni być może zaczynali od radosnego spędzania czasu w dostępnych punktach alkoholowych całą dobę i wszyscy im mówili, że to jest nic nadzwyczajnego.
Decyzja w Białymstoku należeć będzie do radnych, czy radni różnych opcji będą mówić tutaj jednym głosem, czyli poprą wniosek radnego niezależnie Dariusza Wasilewskiego, czy też niekoniecznie, czy też inaczej, ten temat potrzebuje dyskusji dłuższej.
Z całą pewnością ten temat potrzebuje dłuższej dyskusji. My jako Platforma oczywiście do tej dyskusji już próbowaliśmy skłonić kolegów radnych z innych opcji kilka lat temu. W naszym przekonaniu izba na pewno wymaga jakichś zmian. Czy to będzie oddanie izby dla organizacji pozarządowych jako zadania do realizacji, czy będzie to inna forma? Z całą pewnością należałoby tam parę kwestii zmienić. Jednakże sama likwidacja izby wytrzeźwień w naszej ocenie jest po prostu złym pomysłem, bo nie ma z naszej strony zgody na to, by ludzie zamarzali na ulicy gdzieś tam zimą, tak jak to miało na przykład miejsce na Leśnej Dolinie kilka lat temu. Chłopak, który został z komisariatu policji wypuszczony jakby do domu, bo nie chcieli go policjanci trzymać na komisariacie. No i on postanowił sobie skrócić drogę do domu na Leśnej Dolinie, tam na łąkach przysnął i zmarł. I teraz pytanie, jeżeli dzisiaj zlikwidujemy izbę wytrzeźwień, to co?
Ale wtedy też nikt go nie odwiózł do izby wytrzeźwień.
Tak, ale to był błąd już ewidentny policjantów, on jest jednostkowy. Boję się, że w momencie, kiedy na przykład, bo co się w tym momencie dzieje, jeżeli takiej izby nie ma? Taka osoba może trafić na SOR. Tak? Czyli na oddział ratunkowy pogotowia, to ja już widzę tych lekarzy, którzy szczęśliwi, że muszą się odrywać od pacjentów, którzy naprawdę potrzebują pomocy, bo mają jakieś złamania, bo mają choroby i potrzebują medycznej interwencji, to nie, ten lekarz będzie się teraz jakimś gościem, który jest pijany, zajmował. No super.
Radny Krzysztof Starnicki.
A z drugiej strony, tylko skończę, jeżeli taka osoba pójdzie na komisariat, to już widzę, jak policjanci chętnie trzymają gościa, który załóżmy średnio ładnie pachnie, tak? I będą go tam trzymali ile godzin? Aż wytrzeźwieje? To będą się takie sytuacje po prostu zdarzały częściej.
Radny Krzysztof Stawnicki.
Radny Biernacki prawie cały czas już skonsumował, który mi został, ale pozwolę sobie dwa zdania powiedzieć. Ja dziwię się, że pan radny ze swoimi kolegami z Platformy Obywatelskiej rządził przez 8 lat w naszym mieście. Jak już przez 8 lat tego pomysłu nikt nie poruszał z państwa ugrupowania. No, ale Izba Wytrzeźwień istnieje nadal. Z kolei też nie możemy podejść do tematu w taki sposób, jak pan radny Wasilewski zaproponował, że po prostu zlikwidować od początku i co? I co w związku z tym? Na SOR trafią ci ludzie, do aresztu będzie trzeba ich rozwozić.
Czyli potrzebne jest rozwiązanie, żeby znaleźć instytucję, która przejmie te obowiązki,
raczej,
na przykład
jeżeli już, to raczej w takim kierunku powinniśmy.
Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za udział w dyskusji. Zastępca prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk.
Dziękuję bardzo.
Radny Białegostoku Krzysztof Stawnicki, Prawo i Sprawiedliwość. I radny Białegostoku Maciej Biernacki, Platforma Obywatelska.
Dziękuję Państwu
miłego
bardzo.
Miłego popołudnia. Ja też do usłyszenia, Edyta Wołosik.